cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.
Paulina Zaręba, rozpoczynamy kolejny odcinek programu W Cyfrowym Świecie. Na początek serwis informacyjny, a później zaproszę na rozmowę z moimi gośćmi. Już 100 tysięcy Polaków aktywowało powiadomienia push w aplikacji mObywatel, korzystając z usługi Bezpiecznie w sieci. Powiadomienia te informują o zagrożeniach online, takich jak ataki cyberprzestępców, co pomaga zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników w internecie. Usługa działa od sierpnia i stale się rozwija, między innymi o bazę wiedzy i możliwość zgłaszania nielegalnych treści. Korzystanie z powiadomień jest bezpłatne i dostępne po aktualizacji aplikacji. Więcej informacji na stronie www.gov.pl. Od 1 stycznia 2025 roku obywatele, firmy i instytucje będą mogły korzystać z e-doręczeń elektronicznego odpowiednika listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Usługa umożliwi bezpieczne i szybkie przesyłanie dokumentów urzędowych przez internet, oszczędzając czas i eliminując konieczność wizyt na poczcie. Aby skorzystać, należy założyć skrzynkę e-doręczeń poprzez stronę mObywatel. Więcej informacji na www.gov.pl.
W cyfrowym świecie.
W naszym słowniczku dzisiaj znajdują się dwa słowa, a pierwszym jest misinformacja, która oznacza nieprawdziwą lub wprowadzającą w błąd informację, rozpowszechnianą nieumyślnie, często na skutek braku wiedzy lub błędów. Drugim słowem jest dezinformacja, która jest celowym tworzeniem i rozpowszechnianiem fałszywych informacji w celu manipulacji, wywierania wpływu lub osiągnięcia określonych celów, np. politycznych czy społecznych. Dzisiejszy program będzie dotyczył dzieci w cyfrowym świecie, ale postaramy się zgłębić zarówno tę pedagogiczną, jak i psychologiczną stronę. Ze mną jest Katarzyna Mozgawa, doradca psychospołeczny i rodzinny, założyciel Centrum W Pełni. Cześć!
Cześć, witam serdecznie.
I opowiemy właśnie w tej części naszej rozmowy o tym psychospołecznym, psychologicznym aspekcie. Dzieci mają tak szybko w ogóle już teraz w XXI wieku dostęp do internetu.
To prawda. Są to coraz bardziej potrzebne kompetencje, bo w tym kierunku rozwija się technologia, rozwija się rynek pracy, więc na pewno to jest bardzo duży atut i ułatwienie też, jeżeli chodzi o dostępność do treści, do informacji, co parę lat temu było znacznie utrudnione, szczególnie w tych miejscowościach, gdzie mniejszych. Więc tutaj na pewno dostępność jest bardzo dużym atutem, ale jednocześnie też może być zagrożeniem, ponieważ dostępne są różnego rodzaju informacje. I weryfikowanie tego, które informacje są prawdziwe, weryfikowanie tego, czy te treści są z korzyścią, jest trudne, szczególnie dla dzieci, które nie mają jeszcze takich umiejętności krytycznego myślenia. Więc myślę, że tutaj jest pole zarówno dla rodziców, jak i dla szkół, żeby edukować właśnie dzieci z przestrzeni, w których te treści są bezpieczne, no i sprawdzać też, w jakich przestrzeniach się te dzieci poruszają, żeby to było bezpieczne.
No właśnie, i jak to kontrolować? To jest może takie złe, negatywne słowo, tak, ale jednak ta piecza właśnie rodzicielska jest ważna.
Tak, jest ważna. Osobiście uważam, że najważniejszym czynnikiem, który będzie wpływał na to, czy rodzic będzie wiedział, czy nie wiedział o tym, w jakich przestrzeniach porusza się dziecko, jest relacja, jaką się buduje z tym dzieckiem. Czyli czy jest oparta właśnie na takim zaufaniu do dziecka, na przyjmowaniu go z różnymi jego zachowaniami, bo jeżeli dziecko ma poczucie, że może przyjść ze wszystkim do rodzica, to przyjdzie. Przyjdzie z na przykład z doświadczaną przemocą w internecie. Ja teraz właśnie jak wchodziłam trochę w statystyki związane z tym tematem, byłam zaskoczona, jak niewiele dzieci, a już tym bardziej nastolatków, informuje rodziców o doświadczanych przez nich właśnie przemocy czy różnego rodzaju negatywnych zachowaniach w internecie. Więc tutaj to jest jak dla mnie jakby podstawa tego, tak, żeby budować od jak najmłodszych lat taką relację z dzieckiem, interesować się, angażować się w życie dziecka, żeby ono chciało też przychodzić do nas właśnie z takimi informacjami. Ważna jest też rozmowa, po prostu najzwyklejsza rozmowa z tym, co jest ważne dla dziecka, co ono poszukuje, gdzie poszukuje, zostawienie pewnej swobody, ale też z takim zainteresowaniem i poczuciem u dziecka, że jest zaopiekowane, że jak przyjdzie, to że dostanie czy informacje od rodzica, czy też wskazówki.
A zakazywanie obecności w internecie jest właściwe, czy nie?
To jest bardzo indywidualne, ale zazwyczaj, no jak to wiele osób wie i doświadczyło tego, zakazany owoc najbardziej smakuje. Więc trzeba by raczej szukać takiego złotego środka pomiędzy zaufaniem właśnie dziecku z jego eksplorowaniem tego tematu i ustalaniem konkretnych zasad. I ewentualnie, kiedy nie będzie to przestrzegane przez dziecko, egzekwowaniem jakichś tutaj konsekwencji z tego tytułu. Ale najpierw wychodzić właśnie z taką otwartością, z zaufaniem do dziecka. Dzieci tego bardzo potrzebują. Jak mają się nauczyć sobie ufać, jeśli nikt dookoła nie chce im zaufać?
Jeśli chodzi o taką higienę cyfrową, bo też często się spotykamy z zagadnieniem zbyt długiego przebywania w internecie, przed komputerem, przed smartfonem.
Tak, i niestety tutaj dane są z roku na rok coraz gorsze. Średnio co 2 lata o co najmniej godzinę czas w tygodniu poświęcany na social media, czy w ogóle na korzystanie z różnego rodzaju, czy telefonów, gier. Najlepiej tutaj ustalać przede wszystkim ograniczenia czasowe na zasadzie, że wyznaczać określone godziny, w których można korzystać i żeby to był czas faktycznie, gdzie to można robić, ale żeby też był wyznaczony czas, kiedy telefon czy jakakolwiek aktywność w internecie jest odsuwana na bok, ale jest to czas z kolei na spędzanie wspólnego czasu w rodzinie, na robienie wspólnie rzeczy, nie wiem, przygotowywanie kolacji, wspólne rozmowy. To jest bardzo ważne. W ogóle badania pokazują, że dzieci bardzo często sięgają po telefon, bo się nudzą, więc jak zagospodarować dziecku czas, jak pomóc mu zagospodarować ten czas, żeby się nie nudził.
No i też obserwują rodziców.
Tak, a to już jest kolejna kwestia, że dzieci przez modelowanie się uczą, więc jeżeli rodzic sam dużo spędza czasu, no to siłą rzeczy dziecko będzie po nim po prostu to naśladowało.
Natłok informacji, bo jesteśmy bombardowani z każdej strony.
Tak.
Jak dzieci i młodzież mogą sobie z tym radzić? Jak to wpływa w ogóle na ich funkcjonowanie?
Chyba żyjemy w najbardziej rozwiniętych czasach pod tym względem, gdzie ilość informacji jest porażająca po prostu na każdego dnia. Myślę, że tutaj to znowu to jest kwestia edukacji rodziców, żeby mogli oni edukować dzieci. Niestety badania też pokazują, że ponad połowa dzieci w ogóle nie sprawdza rzetelności wiadomości, profili społecznościowych, czy to co jest tam przekazywane jest prawdziwe, jest realne. Myślę też, że kwestia odcinania się od pewnych informacji, które nie służą, że jak się zauważa, że wywołują frustrację pewne informacje, to żeby ograniczać dostęp do tego.
I teraz takie pytanie filozoficzne, uwielbiam takie. Jak żyć w tej cyberprzestrzeni? Jak te dzieci powinny się poruszać i my jako osoby dorosłe, jak powinniśmy te dzieci kierować w tej cyberprzestrzeni?
Każdy z nas jest inny, każde dziecko w inny sposób korzysta z tego, mając różne intencje i bardzo wydaje mi się, że tutaj trzeba by było to uzależniać od tego właśnie, jakie intencje są, dlaczego dziecko w ogóle sięga po gry czy po internet. Bo jeżeli to jest kwestia radzenia sobie z emocjami, no to tutaj to jest praca nad kompetencjami zarówno rodziców, jak i dzieci w tym zakresie. No bo dzieci nie uczą się same, dzieci uczą się od rodziców nazywania emocji i radzenia sobie z nimi. Ale jeżeli dziecko po prostu bawi się, jest to dla niego forma zabawy, to żeby szukać takich form zabawy, które faktycznie będą rozwijały umiejętności dziecka, a nie powodowały jakąś frustrację. Bo są różnego rodzaju i gry, i platformy, które służą edukacji i rozwojowi. I myślę, że to jest taki wyznacznik, tak? Że jeżeli to służy faktycznie korzyściom rozwojowi danego dziecka, czy relacjom, to jest kierunek, w który warto inwestować.
No nawet też są takie kursy programowania dla dzieci.
Tak, teraz coraz bardziej popularne są, żeby wykorzystać przebywanie w tym świecie wirtualnym do rozwoju.
Bardzo dziękuję. Katarzyna Mozgawa, doradca psychospołeczny i rodzinny, założyciel Centrum w Pełni. Dziękuję.
Dziękuję również.
Teraz ze mną w połączeniu telefonicznym jest doktor nauk społecznych Anita Karyń, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, pedagog szkolny i specjalny.
Dzień dobry Państwu.
Można powiedzieć tak o wszystkim, ale myślę, że ten temat jest istotny, żeby poruszyć go dwojako. Z jednej strony jest dużo pozytywów tego, że dzieci są w internecie, a z drugiej strony czyha na nie wiele zagrożeń. I chciałabym, żeby teraz pani przybliżyła trochę ten temat, jakie pani obserwuje też w szkole, w pracy z dziećmi, negatywne strony ich uczestniczenia w cyberprzestrzeni, w internecie i te pozytywne.
Cyberprzestrzeń stała się jednym z kluczowych środowisk wychowawczych współczesnego dziecka, współczesnej młodzieży. Wcześniej przede wszystkim taki znaczący wpływ miało środowisko rodzinne, szkolne i rówieśnicze, a teraz cyberprzestrzeń praktycznie przeniknęła do każdego z tych środowisk. Jest taką przestrzenią życia, która ma ogromne znaczenie, tak głęboko wpływa na życie codzienne, na relacje społeczne dzieci, również na sposób uczenia się, na spędzanie czasu wolnego, ma wpływ również na kształtowanie tożsamości. Także można powiedzieć, że ta rola cyberprzestrzeni, internetu wykracza daleko poza bycie właśnie takim narzędziem do komunikacji i stanowi taki kluczowy element rzeczywistości, tak? Jest czymś naturalnym dla dzieci. No i oczywiście jak w każdej przestrzeni na dzieci czyha wiele również niebezpieczeństw, oprócz oczywiście tych pozytywów, które niewątpliwie są, tak, bo cyberprzestrzeń ma niesamowite walory również edukacyjne, społeczne, również dla kształtowania się tożsamości, również w kontekście wsparcia społeczeństwa. Myślę, że tutaj kluczowe wydaje się tak naprawdę przygotowanie młodych ludzi, przygotowanie dzieci i młodzieży do tego, aby w tej cyberprzestrzeni poruszała się bezpiecznie. Myślę, że tutaj przede wszystkim kluczowe znaczenie ma właśnie to funkcjonowanie, ta relacja i wsparcie ze strony zarówno środowiska rodzinnego, jak i środowiska szkolnego, w tym, aby młodych ludzi przygotować do tego, aby ten cyfrowy świat był dla nich właśnie takim światem, gdzie mogą się rozwijać, poszerzać swoje horyzonty, a nie gdzie będą doświadczać właśnie różnych trudnych sytuacji, a jeżeli doświadczą, to żeby wiedzieli, gdzie mogą się zwrócić o pomoc.
A jak nauczyciele, pedagodzy mogą wpływać na decyzje młodych ludzi?
Poprzez edukację, poprzez profilaktykę. Myślę, że przede wszystkim podnoszenie świadomości samych uczniów. Tak? U nas w szkole realizujemy na przykład lekcje higieny cyfrowej autorstwa Magdaleny Bigaj i są to bardzo dobrze przygotowane materiały, które umożliwiają nam wprowadzenie dzieci właśnie w ten świat technologii poprzez uświadamianie ich, poprzez uczenie refleksji, poprzez nauczanie krytycznego myślenia, więc nie tylko właśnie taka rola wychowawcza, prewencyjna, ale staramy się właśnie dotrzeć poprzez podnoszenie świadomości i właśnie nauczanie krytycznego myślenia. Organizujemy oczywiście różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, mamy takie zajęcia profilaktyczne, współpracujemy z asystentem do spraw nieletnich, który również przedstawia naszym uczniom, oczywiście starszym, właśnie te kwestie takie legislacyjne z odpowiedzialnością za zachowania podejmowane w cyberprzestrzeni, więc staramy się tutaj działać wielotorowo, aczkolwiek myślę, że szkoła jest instytucją, która wspierać powinna i to jest ta rola taka podstawowa, ale myślę, że kluczowe jest to, jakie zasady są w środowisku rodzinnym, bo nawet jeżeli my podejmujemy różne działania edukacyjne, profilaktyczne, to w momencie, jeżeli nie jest to spójne z tym, co jest wymagane w środowisku rodzinnym, to niestety może to po prostu spotkać się z tym, że nie przyniesie to oczekiwanych skutków.
Dzieci mają coraz więcej tego dostępu do cyfryzacji, do różnych narzędzi, do internetu i czy to wpływa realnie na ich na przykład zachowanie, na ich postrzeganie świata takiego rzeczywistego?
Myślę, że tak. Zresztą coraz głośniej mówi się o zjawisku określanym autyzmem cyfrowym, czyli taką sytuacją, kiedy u dziecka widzimy zmiany podobne właśnie do objawów autyzmu, ale tak naprawdę są one wynikiem przebodźcowania, tak, zbyt dużego czasu spędzanego właśnie przed ekranem, przed różnymi elektronicznymi narzędziami. Tak naprawdę do 10 roku życia, według tych najnowszych badań, dzieci powinny mieć łącznie kontakt z urządzeniami ekranowymi półtorej godziny co drugi dzień. No i niestety, jeżeli właśnie brakuje tej higieny cyfrowej, to bezpośrednio badacze wiążą właśnie to zjawisko autyzmu cyfrowego z brakiem higieny cyfrowej. Przekłada się to na funkcjonowanie poznawcze, przede wszystkim na zaburzenia koncentracji uwagi, ale również na funkcjonowanie społeczno-emocjonalne. Także no rzeczywiście to ma bardzo duży wpływ, więc myślę, że przede wszystkim wszystkie ważne środowiska młodego człowieka powinny ze sobą współpracować po to, aby czynić ten świat bardziej bezpiecznym dla młodych ludzi, nauczyć ich bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni.
Piękna puenta, bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Doktor nauk społecznych Anita Kareń, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, pedagog szkolny i specjalny. Dziękuję.
Dziękuję również.
Był to program W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.